Rozdział 10. Ród Gaunta. Przez resztę tygodnia na lekcjach eliksirów Harry nadal korzystał z porad księcia półkrwi, jeśli tylko odbiegały od instrukcji Libatiusa Borgia, co miało taki skutek, że podczas czwartej lekcji Slughorn zaczął się rozpływać nad jego zdolnościami, podkreślając, iż rzadko mu się zdarzyło uczyć kogoś tak utalentowanego. Ron i Hermiona nie byli tym zachwyceni. Chociaż Harry zaproponował im, że mogą korzystać z jego książki, Ron miał o wiele więcej od niego trudności z odcyfrowaniem odręcznych notatek, a nie mógł wciąż prosić Harry'ego, by mu je odczytywał na głos, bo mogłoby to wzbudzić podejrzenia. Natomiast Hermiona trzymała się uparcie tego, co nazywała oficjalnymi instrukcjami, choć mina coraz bardziej jej rzedła, bo wciąż osiągała o wiele gorsze wyniki od Harry'ego. Harry zastanawiał się czasem, kim mógł być ów książę półkrwi. Ilość pracy domowej, jaką im zadawano, nie pozwalała mu na przeczytanie eliksirów dla zaawansowanych od deski do deski, ale wystarczyło książkę przekartkować, by stwierdzić, że prawie nie było strony, na której książę nie pozostawiłby swoich uwag. I nie wszystkie odnosiły się do recepty na eliksiry. Tu i tam pojawiały się wskazówki dotyczące zaklęć, które książę sam wymyślił. Albo wymyśliła, powiedziała Hermiona ze złością, kiedy usłyszała, jak w sobotę po południu Harry przeczytał kilka z nich Ronowi w pokoju wspólnym. To mogła być dziewczyna, na to by wskazywał charakter pisma. Nazywał się półkrwi księciem, zauważył Harry. Znasz jakieś dziewczyny, które były książętami? Hermiona nie miała na to odpowiedzi. Naburmuszona gwałtownym ruchem zabrała swój esej na temat zasad rematerializacji sprzed oczu Rona, który próbował odczytać go do góry nogami. Harry zerknął na zegarek i pośpiesznie schował swój egzemplarz eliksirów dla zaawansowanych do torby. Ósma za pięć, lecę, bo spóźnię się do Dumbledora. Och, krzyknęła cicho Hermiona, powodzenia, poczekamy na ciebie, chcemy się dowiedzieć, czego cię naucza. Będzie dobrze, zobaczysz, powiedział Ron i oboje patrzyli, jak Harry wychodzi przez dziurę pod portretem. Korytarze były już puste, ale w pewnym momencie Harry musiał szybko schować się za jakimś posągiem, bo zza rogu wyszła profesor Trelawney, mrucząc coś do siebie pod nosem i tasując talię wyświechtanych kart, do której co jakiś czas zaglądała. Dwójka pik, konflikt, wymamrotała, przechodząc obok skulonego za posągiem Harry'ego. Siódemka pik, zły omen, dziesiątka pik, przemoc, walet pik, ciemnowłosy młodzieniec ma kłopoty, nie lubi pytając. Nagle przystanęła i zamarła bez ruchu tuż obok posągu. Nie, to nie może być prawda, powiedziała rozdrażnionym tonem i Harry usłyszał, jak odchodzi, pozostawiając za sobą lekki zapach kuchennego sherry. Poczekał, aż kroki ucichną i pobiegł dalej, zatrzymując się dopiero na korytarzu siódmego piętra przed znajomym gargulcem. Kwachy, powiedział Harry. Gargulec odskoczył w bok, ściana rozsunęła się i Harry wstąpił na spiralne kamienne schodki, które same zaniosły go przed drzwi z mosiężną kołatką wiodące do gabinetu Dumbledora. Zapukał. — Wejdź! — rozległ się głos Dumbledora. — Dobry wieczór, panie dyrektorze — powiedział Harry, wchodząc do gabinetu. — Ach, dobry wieczór, Harry, siadaj — odrzekł z uśmiechem Dumbledore. — Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z tego pierwszego tygodnia po wakacjach. — Tak, dziękuję, panie dyrektorze. — Nie próżnowałeś? Już zarobiłeś szlaban? — wyjąkał Harry, ale Dumbledore nie miał srogiej miny. — Ustaliłem z profesorem Snape'em, że przyjdziesz do niego w następną sobotę.
Tak jest, odrzekł Harry, który miał o wiele pilniejsze sprawy na głowie niż szlaban u Snape'a i teraz rozglądał się ukradkiem, próbując odgadnąć, co Dumbledore zamierza z nim robić tego wieczoru. Kolisty gabinet wyglądał tak jak zwykle. Delikatne, srebrne instrumenty stały na stolikach o pajęczych nóżkach, terkocąc cicho i wydmuchując z siebie stróżki dymu. Portrety poprzednich dyrektorów drzemały w swych ramach, a wspaniały Feniks Dumbledora, Fawkes, siedział na pręcie obok drzwi, obserwując Harry'ego z żywym zainteresowaniem. Nic nie wskazywało, by Dumbledore zrobił jakieś wolne miejsce na ćwiczenie pojedynków.
A więc, Harry, zaczął Dumbledore rzeczowym tonem, na pewno zastanawiasz się... Co zamierzam z tobą robić podczas tych, powiedzmy, z braku lepszego słowa, lekcji?
Tak, panie profesorze.
No więc uznałem, że skoro już wiesz, co skłoniło Lorda Voldemorta do zamachu na twoje życie 15 lat temu, nadszedł czas, by udzielić ci pewnych informacji.
Nastąpiła chwila milczenia.
Pod koniec ostatniego semestru powiedział mi pan, że dowiem się wszystkiego, rzekł Harry.
I tak się stało, odparł spokojnie Dumbledore. Powiedziałem ci wszystko, co sam wiedziałem. Od tego momentu porzucimy solidną podstawę faktów i wyruszymy razem w podróż przez mroczne bagniska pamięci do gęstwiny najśmielszych domysłów. Odtąd, Harry, mogę się tak żałośnie mylić jak Humphrey Belcher, który sądził, że nadszedł czas na kociołek z sera.
Ale sądzi pan, że ma pan rację?
Oczywiście. Oczywiście, ale jak już ci udowodniłem, popełniłem błędy jak każdy człowiek. Co więcej, ponieważ jestem, wybacz mi, trochę mądrzejszy od większości ludzi, moje pomyłki są przez to odpowiednio większe.
Panie profesorze, zaczął niepewnie Harry, czy to, co zamierza mi pan powiedzieć, ma coś wspólnego z tą przepowiednią? Czy pomoże mi to przeżyć?
To ma wiele wspólnego z tą przepowiednią, odrzekł Dumbledore tak beztrosko, jakby Harry zapytał go o jutrzejszą pogodę, i mam wielką nadzieję, że pomoże ci to przeżyć.
Wstał i obszedł biurko, mijając Harry'ego, który obrócił się w krześle, żeby go obserwować. Dumbledore pochylił się nad komodą stojącą obok drzwi, a kiedy się wyprostował, trzymał w rękach znajomą płytką kamienną misę, której krawędzie zdobiły dziwne znaki. Postawił myśl odsiewnie na biurku przed Harrym.
— Wyglądasz na zaniepokojonego.
Harry rzeczywiście spoglądał na myśl odsiewnie z pewnym lękiem. Jego dotychczasowe doświadczenia z tym dziwnym urządzeniem, które magazynowało i wyjawiało myśli i wspomnienia, były bardzo pouczające, ale i niezbyt przyjemne. Ostatnim razem zobaczył więcej, niż by sobie życzył, ale Dumbledore uśmiechał się.
Tym razem wejdziemy tam obaj i, co jeszcze bardziej niezwykłe, za czyimś pozwoleniem.
A dokąd się udamy, panie profesorze?
Na przechadzkę po zaułkach pamięci Boba Ogdena, odpowiedział Dumbledore, wyjmując z kieszeni kryształowy flakonik z wirującą w nim srebrno-białą substancją.
Kim był Bob Ogden?
Pracował w Departamencie Przestrzegania Prawa. Umarł jakiś czas temu, ale wcześniej udało mi się go wytropić i namówić, by powierzył mi te wspomnienia. Będziemy mu towarzyszyć podczas pewnej wizyty, którą złożył komuś, wypełniając swoje służbowe obowiązki. Będziesz, Harry...
Ale urwał, bo miał trudności z wyjęciem zranioną ręką zatyczki z kryształowego flakonika.
Może ja, panie profesorze?
Nie przejmuj się, Harry.
Dumbledore wycelował różdżką we flakonik i zatyczka wyskoczyła.
Proszę pana, w jaki sposób to się stało? Zapytał Harry, patrząc na poczerniałe palce z mieszaniną odrazy i współczucia.
Och, to nie jest właściwy moment, by ci to opowiedzieć, Harry. Nie teraz. Mamy się spotkać z Bobem Ogdenem.
Wlał do myśl odsiewni srebrzystą zawartość flakonika, gdzie zawirowała i rozbłysła ni to płyn, ni to gaz.
Ty pierwszy, rzekł Dumbledore, wskazując na misę.
Harry pochylił się do przodu, wziął głęboki oddech i zanurzył twarz w srebrnej substancji. Poczuł, jak stopy odrywają mu się od podłogi. Opadał w wirującą ciemność, aż nagle oślepił go blask słońca. Zanim oczy przywykły mu do jasności, tuż obok wylądował Dumbledore.